Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Szwajcer.
Witam w studiu bardzo serdecznie dzisiejszych gości. Pan profesor Waldemar Kuligowski, antropolog kultury, redaktor Czasu Kultury.
Dzień dobry.
Znany państwu już z naszej anteny. I nieznany z naszej anteny, ale z innych ról, pan Grzegorz Ziętkiewicz, były korespondent rozgłośni Wolna Europa, a w tej chwili bloger ziętkiewicz.blog.onet.pl. Pan Grzegorz pisze o naszych współczesnych sprawach, o tym, co nas boli i dotyka. A ja chciałam z panami dzisiaj porozmawiać o pamięci naszej i o tym, czy jest garbem dla nas, Polaków, ale właściwie powinniśmy, tak sobie myślę, zacząć od rozmowy w takim nastroju. Może tak?
Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Może tak?
Anders deutsche Volk. Über 14 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet.
To bardzo spokojne przemówienie Adolfa Hitlera, jak się panowie zorientowali, pewno z wczesnych, bo to ze stycznia 1933 roku, kiedy jeszcze mówił w miarę spokojnie. Można było tu przygotować się bardziej taki znaczący, nerwowy występ. I ponieważ spotkaliśmy się we wrześniu, tytuły w prasie, fotografie zamieszczane w sieci przy informacjach o rocznicy wojny, stosy wojennych tytułów w księgarniach, krzyże, znicze, pomniki, sztandary, delegacje z wieńcami, no i nasza rozpacz i nasza tragedia i, no i polskie spory przy okazji oczywiście. Zostaliśmy tak ulepieni, mam wrażenie, żeby wspominać z bólem i pamiętać z goryczą. I to jest jakoś tam zrozumiałe, bo sama pamiętam swoją wizytę w sierpniu na cmentarzu powązkowskim, kiedy czytałam daty na krzyżach powstańców lat 17, 21, 30, 24. Byłam przerażona, ale bardziej wściekła, kto na to pozwolił. Tak myślimy, tak zostaliśmy ulepieni, ukształtowani. Nasza pamięć, czy nie zabija w nas nowych, innych i lepszych, bo są wokół nas narody, które z pamięcią poradziły sobie chyba jakoś lepiej. Mam na myśli to, że my się ciągle domagamy uznania nas za najbardziej dotkniętych, cierpiących w tej wojnie. Nasz mit jest bohaterski i nas nie rozumieją, nas obrażają. Powstanie w getcie mylą z powstaniem warszawskim, a coś z tyłu głowy mi mówi, że my, Chrystus Narodów, chyba się nigdy nie doczekamy, żeby oni pamiętali tak samo jak my i żeby z nami cierpieli. Jak panowie myślicie, czy to jest do przekroczenia, do przełamania ta nasza pamięć? Czy tak już zawsze będzie, że będziemy te rocznice świętować w wielkim bólu, goryczy, rozpaczy, a nie zrobimy kroku dalej?
Trudne pytanie. Ale rzeczywiście jest tak, że...
Pan profesor Kuligowski?
Pamięć jest odmieniana przez wszystkie przypadki. Jest nie tylko w głowach, ale i na ustach wszystkich. W słusznie minionym ustroju był miesiąc pamięci narodowej, że przypomnę, ale to właściwie...
Szczerze mówiąc, nie pamiętam, który to był miesiąc?
Któryś jesienny,
pamięci
ale to
narodowej?
Betka, przy, porównując to do tego, co dziś rzeczywiście wyprawia się z pamięcią, bo pamięć jest dzisiaj polem walki, no chociażby polsko-rosyjskiej ostatnio. Zdaje się, że Rosjanie przegięli ostatnio znacznie bardziej niż Niemcy, którzy pięknie od lat pukają się, biją się w piersi. Nie wszyscy oczywiście, ale przynajmniej ci najważniejsi, mówiący najgłośniej. Pamięć jest pasją polityków. Oni chętnie zarządzają naszą prywatną pamięcią, każąc nam pamiętać tak, jak oni by chcieli i oceniać to, co było tak, jak oni by chcieli. Ale pamięć jest też wielkim biznesem. Wspomniała pani o odwiedzinach na cmentarzu powązkowskim. No rzeczywiście takie świeckie pielgrzymki do miejsc pamięci to jest dziś wielki turystyczny biznes. Jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne muzea, bardzo udane, jak chociażby multimedialne, nowoczesne Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzisiaj właściwie każda gmina, ba nawet każda dzielnica chce mieć swoją izbę pamięci, swoje lokalne muzeum. Rzeczywiście no jest pamięć takim niezwykle ważnym elementem współczesności. Ale pamięć, która raczej dzieli niż łączy.
No właśnie, czy można zrobić krok dalej? To znaczy uszanować pamięć oczywiście, bo przecież nikt nie chce, żeby zapominać, ale jakoś zapomnieć trzeba, panie Grzegorzu.
Pamięć nie musi dzielić, jeżeli pamięć stanowi pewnego rodzaju odnośnik, punkt zaczepienia dla tego, co nazywamy korzeniami naszymi wspólnymi. Pamięć może stać się zbiorowiskiem doświadczenia, które powinno nam wskazywać, że jeżeli wtedy Nieważne kiedy popełnialiśmy te lub inne błędy, to dzisiaj spójrzmy i spróbujmy w oparciu o te popełnione przez nas i umijmy przy okazji uderzyć się w pierś. Powiedzieliśmy, a culpa, nasi dziadowie popełnili ten lub tamten, nasi ojcowie też nie jeden i być może my również. Niech ta pamięć nas nauczy, że jutro może być w oparciu o nią lepsze. Niech nie każe nam być dniem powszednim. Nie da się zastąpić historią teraźniejszą. Nie da się z historii zbudować niczego na przyszłość. Ja myślę, że to jest podstawowa różnica, jaka dzieli nasz kraj i nasze społeczeństwo od społeczeństw Europy, chociażby już zachodniej.
No właśnie, pan mieszkał w Niemczech lat kilkanaście, nie wiem dokładnie ile to było.
Dużo, po 15 prawie. Ten niemiecki ogląd, i tu nie chcę myśleć o tym aspekcie, że oni na nas w 39, a my rana i blizna, bo to jest ten aspekt, który oczywiście jest obecny u nas ciągle. To można by wrócić do pańskiej wypowiedzi, że dzisiaj z Niemcami już nie, a teraz z Rosjanami i zacząć cały nowy wątek pod tytułem tak, ale z Niemcami to tak naprawdę jeszcze 15 minut temu, czyli tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, to owszem, mieliśmy zdaniem pewnych partii mocno na bakier, bo przecież Niemcy nam Wyspę Wolin zabierali jeszcze przedwczoraj.
No tak, i dziadek z Wehrmachtu, prawda?
Tak, i pani Erika, to wiadomo.
Tak, i pani Erika jest wszechobecna, której w Niemczech nikt naprawdę, poza bardzo małą grupą ziomkostw, w ogóle nie zna. To jest postać tak znana, jak w Polsce znane są postacie z otoczenia redakcji księdza, redaktora ojca Rydzyka. Tym się przecież nikt u naszych zachodnich sąsiadów kompletnie nie przejmuje, tak jak my przejmujemy się tym marginesem, jakim jest u nich jakaś pani poseł Erika Steinbach. Ale ja chcę tu do innego aspektu wrócić. Mianowicie ja myślę, że ta różnica podstawowa między tym, że przeciętny Niemiec, przeciętny Francuz, przeciętny Holender w ogóle nie wie, kiedy zaczęła się, która wojna światowa, zielonego pojęcia nie ma, kiedy się skończyła i zupełnie nie widzi potrzeby, żeby to zmienić. I tu tkwi, myślę, ta podstawowa różnica, że demokracje Zachodu nastawione są do przodu. Oni patrzą, jak uczynić i co zrobić, żeby jutro matki w Niemczech, Holandii, Francji miały dłuższy okres urlopu macierzyńskiego, żeby autostrady stały się jeszcze bardziej drożne, żeby bilety lotnicze były jeszcze tańsze, a żeby bezrobocie uległo zmniejszeniu. Natomiast my zapominamy o tym. Na co dzień mówimy tak, ale.
My tkwimy w takim klinczu cierpienia. No właśnie. Tak, tkwimy w takim klinczu cierpienia i takiej narracji wojennej i bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy tak samo nas postrzegali, odbierali, nas rozumieli. Czy trzeba po prostu poczekać 15 kolejnych lat? Pan jest najmłodszy z naszego grona.
Pan powiedział kilka takich bardzo ważnych, krzepiących słów o tym, że pamięć, korzenie, tożsamość. Ja bym powiedział kontra, zupełnie inaczej. Już dzieciom w szkole mówi się o tym, że historia jest nauczycielką życia, dlatego musimy znać daty, wydarzenia i umieć je właściwie ocenić. Tyle, że chyba nie ma bardziej obłudnego stwierdzenia. To znaczy, historia nie jest nauczycielką, ona niczego nie uczy. Ja się raczej skłaniam ku tym wielkim filozofom, którzy mówią, że historia jest jednym wielkim pasmem masakr, rzezi, upuszczania krwi, wzajemnego mordowania się i właściwie nic się nie zmienia. Tylko tego uczy nas historia. Być może dlatego społeczeństwa zachodnie, które chyba pogodziły się i oswoiły z myślą, że tak właśnie się dzieje, patrzą w przód. My ciągle dokonujemy tej ekshumacji pamięci. Chcemy, żeby wszyscy płakali nad naszymi grobami w Charkowie, w Miednoje,
tak
w Katyniu.
Zawsze będzie, panie Waldemarze. Panie Grzegorzu, bo ja bym chciała porozmawiać o tym, co możemy zrobić. Czy w ogóle możemy coś zrobić? Czy musimy się przyglądać temu z takim smutnym uśmiechem na ustach, właściwie częściowo politowania, częściowo goryczy i takiego zrozumienia? No właściwie, no tak, ale my jesteśmy przecież tym narodem wybranym. Przecież zawsze tak było. My to mamy zmienić.
Musimy dokonać przede wszystkim przewartościowania pewnych pojęć. My musimy zacząć rozumieć i to na poziomie ludzi, którzy sprawują funkcję kontrolną lub którym powierzono tę odpowiedzialność. Nam brakuje, żeby już to tak zgeneralizować, moim skromnym zdaniem, nam brakuje autorytetów na poziomie profesor Bartoszewski, którzy potrafią stanąć i powiedzieć tak, ponieważ... Oczywiście wypowiedź tego czy innego profesora Bartoszewskiego wywołuje u nas zaraz masę
Tak,
zaczynających się od, że to przecież nie profesor.
No pieski przydrożne znajdą się zawsze, ale zadała pani pytanie o to, czy rzeczywiście w tej materii coś się może zmienić w tym bohaterskim spojrzeniu na historię. Myślę, że tak, ponieważ młode pokolenie zaczyna przypominać młodych ludzi z innych krajów, z całego świata, to znaczy coraz mniej pamięta i coraz mniej się tym przejmuje, co było. Oczywiście nauczyciele, pedagodzy, autorytety, o których mówił pan, wołają, że to fatalnie, że...
No właśnie, to wywołuje protest.
Z drugiej strony jest to sposób na wyjście z tego cienia brzozowego krzyża, tak?
Ale posłuchajcie, panowie, mam w domu córkę nastolatkę, maturzystkę i kolega jej był któregoś dnia teraz, wrześniowe rocznice, filmy, dokumenty. Jest ten dokument BBC i mnie tak strasznie zależało, żeby oni to obejrzeli. Ja już tam po prostu robiłam jakieś piętrowe podchody do tego, żeby oni usiedli, obejrzeli, no będzie matura z tego, a poza tym, no trzeba wiedzieć, wypada wiedzieć. Oni sobie przynieśli jakieś, nie wiem, jakieś dziecko Rosemary, czy coś takiego. No jakiś film sobie przynieśli do oglądania i wypieli się na mnie po prostu z tym tematem. I byłam, muszę powiedzieć, rozgoryczona. I sama w sobie muszę to przełamywać, a tutaj wołam i apeluję o to, żeby tak właśnie zrobić, wzmocnić się, być innymi, być świeżymi, nowymi, otwartymi.
To świetny przykład, bo typowy. Ja w jednym ze swoich akademickich tekstów stworzyłem taki termin, chyba jako pierwszy. Memotainment. Jest coś takiego jak infotainment, czyli przekazywanie informacji w formie lekkiej, rozrywkowej. Memotainment byłoby tym samym, oczywiście w odniesieniu do memory, czyli do pamięci. Pamięć pokazywana poprzez popkulturowe formy. Na przykład komiks.
No też były
są
głosy
komiksy
oburzenia
już nie
szalone.
Tylko o wydarzeniach z 56 roku, czy o II wojnie światowej. Właśnie na dniach ukazał się pierwszy komiks o obozie Auschwitz Birkenau. Kilka lat temu bardzo głośna praca polskiego artysty Zbigniewa Libery, który przygotował zestaw klocków Lego, z których można było zbudować KL Auschwitz, z których można było skonstruować komory gazowe i szubienicę, na której wisiał człowiek. Ale choćby taki przykład, też mieszczący się w tym zbiorze Memotainment, film włoskiego komika wcześniej, Beniniego, Życie jest piękne, pokazujący zupełnie inaczej rzeczywistość okrutną, najokrutniejszą, jaką znamy, obozów koncentracyjnych. To jest chyba jedyny sposób zainteresowania dzisiaj pamięcią. Tyle tylko, że ten Memotainment pokazuje wszystko nie tylko w lekkiej formie, ale tu wszystko musi być wydarzeniem, tak? Dla czegoś interesującym. No, dlaczego szwedzki zespół death metalowy śpiewa o wiźnie w tym słynnym utworze 40 na jednego? Dlaczego zespół Laocze nagrał tak świetnie przyjętą i sprzedaną w tysiącach egzemplarzy płytę o powstaniu warszawskim? Chyba istnieje zapotrzebowanie na pamięć i historię, ale zupełnie inaczej przedstawianą i rozumianą niż
i my starzy, mówię właśnie w swoim imieniu i jeszcze starszych, musimy się z tym pogodzić i nie mieć jakiegoś poczucia, że to jest źle, że oni chcą inaczej to oglądać i inaczej do tego docierać, ale czy to jest szansa na to, że skoro oni już tak złapią to tego ducha, że potem łatwiej im będzie budować tę naszą teraźniejszość w taki mądry, sensowny, otwarty sposób? Czy to jest droga do rozwoju, do tego, żeby stać się społeczeństwem, jakim chcielibyśmy być? Wtedy nie będzie w nas tego czegoś, tego naszego poczucia, że jesteśmy tacy wyjątkowi.
Chrystus Narodów to też jest pojęcie, które jakoś tak się zrosło z Polską, bardzo podobne, identyczne niemal wyobrażenia mieli w połowie XIX wieku o sobie Niemcy, Anglicy, Francuzi. Każdy duży naród europejski w tym czasie katolicki bądź chrześcijański chciał się uważać za Chrystusa. Tu też nie jesteśmy osobni, być może warto to sobie uświadomić, żeby nie myśleć, że tu też jesteśmy osobni. Nie powielamy to, co inni wymyślili troszkę wcześniej.
Od rewolucji po 1968 roku Europa myśli zupełnie innymi kategoriami, a ta rewolucja przecież u nas kompletnie nieznana. Nikt nie wie tak naprawdę poza specjalistami z branży, co dokonało się pod koniec lat 60. w Europie Zachodniej, jaką przeżyliśmy tam my, obserwatorzy, którzy powiedzmy, że w tym temacie gdzieś tam łyknęli, nazwę to brutalnie, to czy owo na ten temat, że wówczas do głosu doszło pokolenie, które dzisiaj jest już na emeryturze. Pokolenie osób pokroju Joszki Fischera.
Daniela Cohn-Bendita.
Czy no to aktualny jeszcze ciągle aktywny polityk, ale Joszka Fischer jest człowiekiem na emeryturze, który był i już odszedł z polityki aktywnej, więc pokolenie, które w latach 60. po 68. rzucało w policję swoich krajów kamieniami, buntując się przeciwko dyktaturze ojców, tych, jakkolwiek byśmy ich nie pojmowali, czy faszystów, czy nazistów, czy po prostu starego pokolenia myślącego kategoriami, które u nas pokutują do dnia dzisiejszego.
Jest jeszcze druga strona medalu, bo można by powiedzieć, to wcale nie będzie ironiczne, że dorosłe dziś już dzieci tych kontestatorów z roku 68 to raczej przeciwko przeciwnicy wszelkich zmian. To zwykle tak jest, że dzieci hipisów są dyrektorami banków. I druga rzecz, od 20 lat, od momentu, kiedy otworzyły się granice i młodzi Polacy, w ogóle mężczyźni, kobiety, zaczęli wyjeżdżać za granicę, my też bardzo mocno otworzyliśmy się na te inne wzorce. Jednym z nich jest na pewno laicyzacja, ogromne poluzowanie obyczajowe. 20 lat, jeśli ktoś się urodził w roku 89, to dla niego ta rzeczywistość jest już światem normalnym i wśród młodych ludzi jest coraz mniej autentycznych katolików, coraz mniej ludzi, którzy postrzegają rodzinę i dom jako wartości nadrzędne. Coś, co w Polsce przecież ciągle tak właśnie jest przedstawiane. Rodzina jest źródłem cierpień, utrapień, traum, prześladowań, wręcz więzienie, tak?
Trochę wyszliśmy na inne tory. Ja chciałam wrócić do pytania i zakończyć,
ale
bo mam
trochę skorygować to,
czasu.
O czym
tak,
pan
ale
mówił,
chciałam,
tak
chciałam zapytać, czy jak się spotkamy jakiegoś września następnego za lat, powiedzmy 10, to będziemy trochę w innej atmosferze rozmawiać o naszej pamięci?
20 lat to jest w historii społeczeństwa strasznie mało. W historii życia pojedynczego człowieka to jest oczywiście ogromny obszar czasu. Natomiast 20 lat dla dokonania
zmiany mentalnej tak, pewnej, tak?
To jest zupełnie nic. I jeżeli 20 lat temu ktoś powiedziałby, że za 20 lat każdy Polak będzie miał komórkę i kartę kredytową i że będzie jeździł
jakimś dobrym samochodem
900 kilometrach autostrad, to popukalibyśmy się w głowę. Ja myślę, że tu tkwi część odpowiedzi na pytanie, co będzie za lat 10 lub 20. Czy to się komuś podoba, czy nie. To jest proces, który następuje. I całe szczęście, że następuje. Tylko oczywiście my współcześnie istniejący mówimy, ale czemu tak powoli? No cóż, te procesy potrzebują czasu. Od 68 roku upłynęło pół wieku. Dajmy sobie te 30 lat następne.
Jeśli się rzeczywiście spotkalibyśmy za 10 lat, to będziemy pamiętać, że było piękniej. Pamięć pięknie przekłamuje.
O,
zawsze
taka
idealizuje.
Puenta.
Tak.
Taka puenta. Bardzo panom dziękuję. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w tym gronie. Profesor Waldemar Kuligowski, antropolog kultury i Grzegorz Ziętkiewicz. ziętkiewicz.blog.onet.pl. Można poczytać. Dziękuję panu.
Dziękuję.
Dziękuję.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.